Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, my już wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Trwa poranny program z RKK, a ze mną już na łączach, proszę Państwa, Kraków, Warszawa, Warszawa, Kraków, Rafał Hetman. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć, Rafale. Powiedz mi, czy wstałeś dzisiaj rześko? Nie miałeś kłopotów w ten poniedziałkowy, jakże szary poranek, żeby się podnieść?
No, oczywiście, że nie. Wtorek, przypomnę, mieliśmy najkrótszy dzień roku. Nie mieliśmy słońca, przynajmniej w Warszawie nie mieliśmy słońca, więc ja myślę, że tak przynajmniej od miesiąca chodzę cały czas nierozespany.
Szarzyzna niestety nas atakuje z każdej strony, nie tylko w Warszawie. Proszę Państwa, ja przypomnę jeszcze, że Rafał Hetman to reporter, reportażysta. Publikował między innymi w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, magazynie Hidusz. Jest finalistą konkursu stypendialnego imienia Ryszarda Kapuścińskiego. W mediach społecznościowych przez lata opowiadał o literaturze faktu i takie też informacje Państwo znajdą na większości stron, ale od jakiegoś czasu nie jest to do końca prawdą, bo wydaje mi się, że przeszedł na ciemną stronę mocy, czyli na fikcję. W związku z tym to zainteresowanie literackie chyba się u ciebie coraz bardziej poszerza, a na pewno zmieniło się w ostatnim czasie. Nie wiem, Rafale, czy dobrze cię przedstawiam, bo może rzeczywiście mnie tutaj sprowadzać na ziemię.
Tak, bardzo dobrze przedstawiasz, bo rzeczywiście tego reportażu, tej literatury faktu jest, myślę, od 3-4, może nawet 5 lat coraz mniej. W tym roku policzyłem, bo już jestem po takim swoim podsumowaniu 2025 roku. Jeżeli dobrze wszystko policzyłem, to przeczytałem dwie książki takie typowo reporterskie. I reszta to były książki właśnie fikcyjne, to była literatura piękna. No i do tego jeszcze dochodziły eseje różnego rodzaju, ale no to widzisz, kiedyś czytałem sam reportaż, byłem bardzo na bieżąco z tym, co dzieje się w reportażu, a dzisiaj mam no, jedną czy dwie książki za sobą w 2025 roku.
Izbica raz zbliża się powoli, to też Państwu przypominam książki, które Rafał wydał w wydawnictwie Czarne. Natomiast my trochę dzisiaj z Rafałem, a przynajmniej Rafała chciałam naciągnąć trochę na podsumowanie literackiego roku 2025. Nie wiem, czy przygotowałeś tak zwane nowości, czyli książki, które były opublikowane właśnie w tym mijającym już roku, czy starsze, bo to jest też taka zmiana, którą widzę u siebie i też widzę u ciebie, czyli mniejsza pogoń za nowościami, przynajmniej jeśli chodzi o takie niezawodowe, a indywidualne wybory czytelnicze, to jednak sięganie do przeszłości, też tak, niekoniecznie do klasyki, ale po prostu do szperania w tytułach, które no nie są tymi, którymi żyje cały świat czytelniczy w danym momencie.
Tak, masz rację, dużo jest u mnie ostatnio książek po prostu z biblioteki, a nawet te, które są nowościami, to bardzo często to są książki przypominane po latach, tak jak no, mieliśmy w tym roku na przykład Tęczę grawitacji Pęczona, która nie była wydawana u nas od wielu, wielu lat. W tym roku mamy nowe wydanie od Artrage. Mieliśmy na przykład nowe wydanie starej książki Roberto Bolaño, Dzicy detektywi. I ja sobie sięgnąłem tę książkę z biblioteki, ale pojawiło się nowe wydanie z Piwu. Więc no tak, dużo książek w tym roku to są takie książki, które były reklamowane jako nowości, ale były właśnie od grzewanymi, ale bardzo dobrymi kotletami.
Przypomnę też, że rzutem na taśmę końcowo-rocznie PIF, jeżeli już o nim mowa, wydał notatniki Alberta Camus i to też jest taka książka polecana. Ja dopiero zaczęłam się w niej rozglądać i rozsiadać. W związku z tym niewiele jeszcze mogę Państwu powiedzieć, ale wydaje mi się, że to będzie no, bardzo, bardzo przyjemna i dobra lektura. Natomiast mamy jeszcze jeden cel, czy takie zadanie przed Rafałem. Mianowicie przyglądnięcie się temu, jakimi tematami, sytuacjami żył w ogóle świat literacki. Poprosiłam Rafała, żeby pomyślał o tym, co jakoś rozgrzało nas do czerwoności, było szeroko komentowane, więc pewnie w drugiej części naszego spotkania do tego przejdziemy, bo chciałabym, żebyśmy jednak zaczęli od książek. Czy jest coś, co bez mrugnięcia okiem stawiasz na pudle i jest to absolutnie pierwsze miejsce twojego zestawienia 2025 roku, jeśli chodzi o lektury?
No, to jest bardzo trudne, bo w ogóle z taką klasyfikacją książek sportową no i kłopot, no bo trudno ocenić na przykład taką książeczkę, którą bardzo sobie cenię z tego 2025 roku, Tajemniczy pociąg Can Xue. To jest cieniutka książeczka chińskiej pisarki w opowieść właśnie o podróży takim dziwnym pociągiem, która ma kilkaset, to znaczy, która ma ledwie 100 stron i uważam ją za bardzo dobrą, jeśli nie no, wręcz genialną. Przy tym kolejna książka, którą też umieściłbym jakoś na pudle, nie wiem w którym miejscu, Max Misza i ofensywa TED Johanna Harstata, to jest 1200 stron.
No zupełnie po drugiej stronie, tak.
Zupełnie na drugim biegunie jakby sposobów opowiadania. No i to też jest dobra książka. No jak je sobie tutaj umieścić, a nie wspominam przy tej okazji o poezji, którą też można byłoby gdzieś tutaj do tych, spośród tych książek, które czytałem, wybrać. Więc umówmy się, że to są takie książki, które są w puli bardzo dobrych książek, tych, które sobie wybrałem jako najlepsze, ale no nie przypisujemy im miejsca, bo to jest bardzo, bardzo trudno.
Dobrze, no to nie przypisujmy miejsca w takim razie, ale jeżeli zacząłeś od wejścia do Tajemniczego pociągu, to może zostańmy w tym pociągu, bo to znów jest PIF, proszę państwa. Ja w ogóle mam wrażenie, że nie wiem, czy to moje wybory czytelnicze, nie wiem jak u ciebie jest, Rafale, ale mam wrażenie, że PIF w ogóle rozbija bank od dłuższego czasu, ale być może to też moje preferencje się zmieniły i po prostu moje oko ucieka w stronę wyborów redakcyjnych właśnie PIW-u.
U mnie jest też sport o PIW-u. Jak sobie liczyłem, to na pierwszym miejscu w tym roku mam książki z ArtRage, wydawnictwa ArtRage. Ich mam 5 w swoim takim podsumowaniu tych wszystkich książek, które przeczytałem. I jak sobie też podsumowałem je na nasze potrzeby, naszego spotkania, 43 książki winęły się przez moje ręce w 25 roku. Wśród nich 5 było właśnie z Arczy i chyba również 5 było z PIW-u, więc to jest taki, takie zwycięstwo ex aequo, więc coś w tym jest, no ale znowu to są bardzo indywidualne wybory, bo też te książki piwowskie, które ja sobie wybierałem, to nie były koniecznie nowości, bo były to też książki sprzed lat, do których ja tam docierałem poprzez te nowości, na które się napotykałem. No ale Tajemniczy pociąg, Can Xue, chińska pisarka, o której mówi się, że pewnie dostanie Nobla w niedalekiej przyszłości. Bardzo, jak to się mówi, osobna pisarka, która ma swój styl niepowtarzalny, dziwny, surrealistyczny. Jej książki no, przypominają takie opowiadania jak ze snu, to znaczy ta fabuła jest taka bardzo oniryczna, czasami nielogiczna, zaskakująca, coś się pojawia z niczego, czasami nie ma puent w tych jej tekstach. Albo pozornie tak się wydaje, że nie ma tych puent. Taką książką była Ulica Żółtego Błota, taką jest Tajemniczy pociąg, więc wsiadamy do tego pociągu, który rzeczywiście gdzieś tam jedzie i w sumie my do końca nie jesteśmy pewni, dokąd on jedzie. Poznajemy jednego głównego bohatera, który się nazywa Blizna, który podróżuje tym pociągiem w jakiejś swojej służbowej sprawie, ale w pewnym momencie ten pociąg staje i nawet konduktor nie wie dlaczego, jak długo się postoi i w tym pociągu, w tym takim no, uwięzieniu, bo uwięzienie jest jakby podwójne, bo jeszcze mamy noc, tam nic nie widać przez te okna, nie wiadomo gdzie się ten pociąg zatrzymał, dochodzi do różnego rodzaju no, przygód, można byłoby powiedzieć, tego głównego bohatera. Pojawiają się dziś postacie, które są i wrogo, i bardzo przyjaźnie do niego nastawiony. I chyba tutaj się zatrzymam, nie będę dalej streszczał, żeby też nie psuć zabawy. Przypominam, to jest książka na sto kilka stron.
117 stron, proszę
Tak,
państwa.
tak właśnie. Więc jeżeli ktoś lubi właśnie takie opowiadania, które wytrącają chyba z takiego poczucia pewności, też takiej pewności czytelniczej, że wiemy, co czytamy, wiemy, gdzie jesteśmy, a to polecam właśnie Tajemniczą Księgi, którą możemy w Polsce czytać.
Proszę Państwa, przypomnę, Państwowy Instytut Wydawniczy Tajemniczy Pociąg to jest też seria proza Dalekiego Wschodu, na którą w ogóle zwracam Państwa uwagę, bo znajdziecie tam mnóstwo nieoczywistych wyborów i takich, które być może zatrzymają Państwa na dłużej. Ja nas natomiast na moment zaproszę na chwilę muzycznej przerwy. Z Rafałem Hetmanem spotkamy się już za moment na antenie Radia Kraków Kultura i będziemy polecać dalej. Rafał Hetman, proszę Państwa, wciąż na łączach i wracamy do takiej próby podsumowania. To zawsze są próby, mam wrażenie, podsumowania roku. Nie da się sprostać wszystkim wymaganiom, a jak mi się wydaje, w ogóle ocenianie, na co już zresztą wskazał Rafał przed momentem, wszelkie próby jakieś ocenne tak różnych, różnorodnych książek, które pojawiają się na polskim rynku, no, jest po prostu karkołomne i wydaje mi się, że jednak nie do zrobienia. Ale Rafale, powiedziałeś o Tajemniczym Pociągu i o książce, która jest zupełnie po drugiej stronie, jeśli chodzi przynajmniej o objętość. Zaraz zobaczymy, o co jeszcze. Co to za książka?
To jest książka Max, Misza i Ofensywa Tet Johanna Harstata, autora norweskiego. I na tej książce jest takie hasło: Norweska powieść dekady. I o ile bardzo często w przypadku tych różnych haseł reklamowych, które reklamują książkę, no to ja podchodzę do nich z rezerwą i jakoś nie staram się brać ich na poważnie, to w tym przypadku chyba się nie dziwię temu tytułowi Norweska powieść dekady, bo to jest naprawdę powieść przez wielkie P, ogromna, tak jak powiedzieliśmy, 1200 stron. I to jest opowieść o Maksie, właśnie młodym chłopaku, którego poznajemy jako młodego chłopaka mieszkającego w Norwegii i spędzającego tam bardzo dużo czasu na zabawach takich dziecięcych ze swoimi kolegami. Po czym, po jakimś czasie, jego rodzice decydują się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, i w tych Stanach Zjednoczonych Max i jego rodzina musi się odnaleźć, musi zacząć życie w pewien sposób od nowa, z nadzieją na poprawę swojej sytuacji. I to jest taka opowieść trochę obyczajowa, trochę taki Bildungsroman, czyli taki poznajemy głównego bohatera, jak dorasta właśnie, jak z chłopca zmienia się w chłopaka, w nastolatka, a później w dorosłego. I to jest jakby pierwsza warstwa, bardzo ciekawa. Też sam się sobie dziwiłem, że ta opowieść aż tak mnie pochłonie, ale to jest też opowieść o sztuce, o teatrze, bo Max w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych dołącza do grupy teatralnej i tam się stara rozwijać, chce być aktorem. Ale to jest jednocześnie też opowieść o przyjaźni między dwoma chłopakami, no i oczywiście o miłości, bo ta Misza w tytule to nie jest przypadek, to jest pewna kobieta, w której Max się później zakochuje. No, a jeszcze mamy tą trzecią warstwę, czyli ofensywę Tet. To jest ofensywa w czasie wojny w Wietnamie, która pojawia się jako wątek wracający w różnych częściach tej książki. Na przykład Max ogląda filmy na temat Wietnamu, interesuje się wojną w Wietnamie, a jego rodzice kiedyś za młodu protestowali przeciwko tej wojnie. Więc mamy bardzo dużo wątków. Być może, kiedy ja o nich opowiadam, wydają się one trochę takie rzucone chaotycznie, ale one są bardzo dobrze poskładane tę książkę czyta się naprawdę bardzo dobrze, bardzo szybko, mimo wszystko, mimo tych wielu stron. I jeżeli ktoś szuka takiej powieści, prawdziwej powieści, w którą wsiąknie, no to polecam właśnie Max Misze i Ofensywę Tet.
A powiedz, bo od dłuższego czasu pojawiają się takie komentarze ze strony krytyków, też czytelników, czy w ogóle od osób, które mają jakiś namysł nad literaturą, ale nie tylko nad literaturą, bo nad historiami w ogóle. Kilka lat temu pojawiło się takie hasło, że właśnie te powieści takie XIX-wieczne, sążniste, które my rozumiemy jako powieść, prawda? Czyli mamy tło większej historii, mamy losy czy rodziny, czy bohaterów, które śledzimy przez dekady. One przeważnie miały właśnie sporą objętość i tak dalej, i tak dalej. Zostały zastąpione przez seriale. Natomiast no, mówiąc właśnie o Max Misza i Ofensywa Ted, o tej książce, mam wrażenie, że właśnie do tego wracamy. Czy jest jakiś głód tego typu powieści? Czy my się już nasyciliśmy takim kondensatem właśnie 100-stronicowych, przeważnie autobiograficznych historii i obserwujesz jakąś taką potrzebę, żeby jednak bardzo mocno wejść w czytaną historię?
Wiesz co, może tak, trudno mi jest odpowiadać za wszystkich, ale to, co na pewno daje taka duża powieść, i może to jest ten głód, jakieś takie ciche pragnienie wielu czytelników, to jest wejście w jakiś jeden spójny świat, który nas pochłonie, który być może trochę nas oddali na jakiś czas od tych krótkich filmików, które my cały czas przeglądamy w internecie, bo jednak no, spędzamy godziny patrząc w telefon, łykając te takie poszatkowane treści, bez względu na to, czy to jest właśnie krótki film w postaci rolki, shorta, czy post, czy jakiś artykuł, którego nie czytamy do końca, bo czytamy pewnie tylko lead i
Tak.
dwa zdania może dalszej części. Więc, a te książki wymagają od nas dużo, bo wymagają tego skupienia i przez to może nie są łatwe, bo też coraz trudniej nam się w tych telefonowych czasach skupić,
Ale też
ale
wymagają największego poświęcenia i największej waluty, którą jest czas.
tak i to cieszy, kiedy my wejdziemy w ten świat i kiedy my rzeczywiście możemy przez długi czas obcować no, z postacią, którą być może polubiliśmy, albo po prostu z klimatem danej opowieści. Bo ja też się przyłapałem na tym w tym roku, że czytałem sporo dużych książek, oprócz Maxa Misza i Ofensywy Ted. Czytałem oczywiście Tęczę grawitacji Pynchona, to jest 800 stron w wydaniu Art Rage, gruba książka. I kolejna książka, też gruba, o Mickey Leukonen, taki tytuł o. To też
W
było
świetnym tłumaczeniu.
900, tak, 900 stron. Bolanio, ci dzicy detektywi, to też jest chyba 800 stron, o ile pamiętam, może 600. Więc jest kilka tych tytułów. Jeszcze Antonio Lobo Antunes, sięgnąłem po podręcznik dla inkwizytorów. To też jest trudna książka, też gruba, więc no coś w tym jest. I te książki, zwłaszcza te grube książki, ale generalnie książki, są w moim ocenie taką odtrutką na to przebodźcowanie, na te nasze czasy takie rozedrgane, gdzie skaczemy z tematu na temat, z filmiku na filmik, z lajka na lajk. Polecam sobie sięgnąć po grube rzeczy.
Ja jeszcze tutaj a propos o Leukonena, to tylko dopowiem, bo oczywiście by mnie to męczyło, przekład Sebastiana Musielaka i to jest wydawnictwo Insignis, a w ogóle taki tytuł z podtytułem to jest O, albo uniwersalny traktat o tym, dlaczego sprawy mają się tak, a nie inaczej. To tak tylko tytułem do powiedzenia. A powiedz, czy jakiś środek, bo jeżeli powiedziałabym takim wyborem objętościowym pędzimy, to jest coś pomiędzy tymi dwiema
Tak,
pozycjami, o których
tak
powiedziałeś?
jest i jest coś bardzo dobrego, ale znowu to jest nie książka nowa, tylko odświeżona w serii Olgi Tokarczuk, Inne konstelacje, Ferenc Karinthy, EPP, taki tytuł, EPP. I o czym to jest książka? Bardzo, bardzo ciekawa. Główny bohater budzi się z takiej drzemki w samolocie, bo już ma lądować i w pierwszych minutach w sumie nie bardzo rozumie, co się dzieje. Wysiada z samolotu z innymi pasażerami, trochę tak bezwolnie prowadzi się do autobusu, który potem jedzie do miasta, przygląda się temu miastu i tak się zastanawia, czy on dotarł tam, gdzie chciał, bo chciał dotrzeć do Helsinek, a tutaj jakieś miasto trochę inne, no ale autobus zatrzymuje się pod hotelem, już jest pusty ten autobus, więc nasz bohater wchodzi do hotelu, do recepcji, próbuje się dogadać z recepcjonistą, recepcjonista go nie rozumie. Pyta po fińsku, bo myśli, że jest właśnie w Helsinkach, ale nic, pyta po angielsku, pyta po francusku, pyta po niemiecku, pyta po rosyjsku, bo jest poliglotą w ogóle i lingwistą i do Helsinek miał przylecieć, żeby wziąć udział w konkursie w kongresie językoznawczym. No ale nic z tego nie wychodzi. Recepcjonista zabiera mu paszport, daje mu klucze do pokoju i jakby sprawa zamknięta. Ten główny bohater sobie musi radzić. No i właśnie orientuje się, że nie rozumie języka, w którym tu się mówi, nie rozumie też alfabetu. Jedyne co widzi, to arabskie cyfry, to jest znajome. No i musi się w tym świecie odnaleźć. Chce się dowiedzieć, do jakiego miasta trafił. Chce się dowiedzieć, czy da się z niego wydostać. No, próbuje w ogóle jakoś się porozumieć z ludźmi, wychodzi na to miasto i nie daje się za bardzo porozumieć. I to jest taka opowieść, i to jest właściwie streszczone może przeze mnie tutaj pierwsze 10 stron. I to jest opowieść właśnie o tym, jak trudno się odnaleźć w świecie no, pełnym ludzi, jak trudno znaleźć porozumienie, jak trudno też, jak trudno też zaakceptować to, że jesteśmy tak odrzuceni. Trochę kafkowska opowieść, jeżeli ktoś lubi Kafkę, to po tę książkę warto sierpnąć, bo ona się też trochę zaczyna jak Kafka, jak proces Kafki, bo
Czy
pierwsze
dochodzi
zdanie.
do jakiegoś aresztowania i należy się wylegitymować
Nie,
osobom, które nie
ale zobacz.
wiadomo, kim są?
Nie, zobacz na to. Ta epopeja zaczyna się takim zdaniem. To jednak musiało być tak, że Budai, zdenerwowany podróżą, pomylił jakieś wyjścia. Budai to jest ten główny bohater. A proces zaczyna się tak. To ktoś musiał zrobić doniesienie na Józefa K.,
Tak,
bo
tak.
coś tam, nie? No i ta przyczyna jest trochę tak ukryta w cieniu, nie? Mamy tylko przypuszczenie, jakieś silne przekonanie o źródle problemu, ale w sumie też nie wiemy, co jest właśnie źródłem tej absurdalnej sytuacji, która wydaje się snem, właściwie koszmarem. To jest bardzo kafkowskie. I naprawdę super, super książka, polecam. I to jest właśnie taka objętość średnia, powiedziałbym. Nie pamiętam dokładnie.
264 strony.
No właśnie, więc taka typowa książka.
Typowa książka do 300 stron.
Tak, zjadliwa taka, więc polecam, polecam.
Proszę Państwa, to ja przypomnę, wydawnictwo literackie jest wydawcą tej serii Inne konstelacje, sygnowanej przez Olgę Tokarczuk. I tu mamy właśnie te 264 strony do przeczytania w książce EPP. To jest książka, która na moją listę trafia. Bardzo Ci dziękuję, bo ja ją zupełnie przeoczyłam, a wydaje mi się, że to jest coś absolutnie dla mnie. Natomiast rzućmy jakąś bombę jeszcze na koniec tego spotkania, czyli gdzie najbardziej krzyczeliśmy w komentarzach na Facebooku, jeśli chodzi o świat literatury. Tu oczywiście trochę się uśmiecham pod nosem, ale czy były jakieś takie sytuacje, o których warto w takim podsumowaniu w ogóle powiedzieć?
Na pewno to była walka Joanny Kuciel-Frydryszak z wydawnictwem Marginesy o wynagrodzenie za chłopki.
Ale walka to tak mocno powiedziałeś.
No nie, no walka, tak, no bo śledziliśmy te perypetie przez właściwie niemal cały rok 2025. Autorka domagała się wypłaty większej takiej puli, która przysługuje autorom, jeżeli książka odnosi sukces, może właśnie autor o taką pulę, jakby tu powiedzieć, wnioskować do wydawcy. No i tam wydawnictwo tak niekoniecznie łatwo chciało te pieniądze wypłacić.
Albo przynajmniej nie takie, jakich
Tak, tak,
moglibyśmy się
tak.
spodziewać po spektakularnym sukcesie Chłopek, które, przypomnę, ukazało się już ponad 2 lata temu na rynku. Ja oczywiście zrobię, uwaga, reklamę, czyli wchodzimy na rkk.pl. Tam jest niedawna rozmowa z Joanną Kuciel-Frydryszak, także można jeszcze sobie sięgnąć.
Tak, i o czym mówię, bo oczywiście oprócz tego, że to jest opowieść o pieniądzach, to jest to w dużej mierze też opowieść o tym, jak pisarze i pisarki w tym 2005 roku po pierwsze zjednoczyli się, bo wsparli bardzo mocno właśnie Joannę Kuciel-Frydryszak, dopingowali ją, ale też wiele pisarzy i pisarek zapisało się na przykład do Unii Literackiej, która jest
Tak,
takim
tak.
związkiem pisarzy. Unia teraz ma jakoś 300 ponad członków. Na początku roku nie było je nawet 200, z tego co pamiętam.
No więc siła
Więc
rażenia tej sytuacji.
tak. I to. A i oprócz tego, że właśnie Unia Literacka urosła w siłę i po prostu pisarze zjednoczyli się w jakiś sposób, to też i dzięki działalności Unii, i dzięki temu, jak Joanna Kluciel-Frydryszak właśnie negocjowała z wydawnictwem swoim, wielu pisarzy i pisarek zmieniło też swój tok myślenia, postawę wobec wydawców. I myślę, że to będzie przełomowe, to będzie owocowało w przyszłości, no zwłaszcza dla pisarzy i pisarek, czyli będą o wiele bardziej świadomi tego, co
Co
podpisują,
podpisują, tak.
kiedy godzą się na współpracę. I w ogóle ta pozycja negocjacyjna pisarzy i pisarek bardzo mocno wzrosła w stosunku do wydawców, więc myślę, że to będzie bardzo takie ważne w przyszłości i wpłynie po prostu na poprawienie jakby warunków pracy pisarzy i pisarek.
No to
Będzie trochę
rzut.
bardziej.
Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo patrzę z trwogą na zegar, który mam nad głową. W związku z tym wiem, że musimy dopływać do brzegu, bo mamy dosłownie 1,5 minuty i jestem ciekawa, czy przynajmniej w jednym zdaniu jesteś w stanie wskazać drugą taką sytuację, nazwijmy to rynkową.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że na tym powinniśmy się skupić. To było przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak jak ja to oceniam, najważniejsze, ale też to nie było najważniejsze. Najważniejsze jednak, jeśli jesteśmy w świecie książek, to jednak są książki. Jednak powinniśmy my, również osoby piszące, skupić się na po pierwsze czytaniu, po drugie pisaniu, czytaniu tych dobrych książek też, o których tutaj powiedzieliśmy, więc tak, jakby sprawy pisarsko-wydawnicze okej, super ważne, ale jednak książki najważniejsze.
No to proszę Państwa, to jest takie w takim razie zawołanie Rafała Hytmana na koniec. Czytajmy dobre książki. Jeśli będziecie Państwo chcieli sięgnąć po rekomendacje Rafała Hytmana, to oczywiście znajdziecie je Państwo, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj na naszej stronie rkk.pl. Namawiam do tego, żeby sięgać, żeby nie bać się tych grubasów i nie podchodzić do nich z niepokojem, bo myślę, że mogą Państwu dać bardzo dużo przyjemności. Dziękuję Ci, Rafale, bardzo za rozmowę i podzielenie się tymi tropami.
Dziękuję bardzo, dzięki za zaproszenie.
Kultura muzyczna.